Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie. To już kolejny wtorkowy wieczór w rozmowach o życiu. Dziś chciałbym Państwa zaprosić na coś innego. Na powtórkę pierwszej części audycji Nadzieja według Piotra. Dlaczego sięgam po tą audycję przygotowaną specjalnie na okoliczność Wielkiej Soboty kilka lat temu? Otóż chciałbym, żebyśmy przez moment przenieśli się w czasie i przestrzeni nad Jezioro Galilejskie oraz do Jerozolimy. To będą te dwa miejsca, które odwiedzimy. Chciałbym, by w tym czasie, kiedy w sposób szczególny martwimy się o tym, co będzie w Polsce, co będzie z naszymi rodzinami, kiedy boimy się kryzysu gospodarczego, zaczynamy myśleć o tym, jakich wyborów dokonamy jako społeczeństwo 9 października, chciałbym, żebyśmy się od tego oderwali. Żebyśmy przez moment popatrzyli na swoje życie przez pryzmat nadziei, które w Jezusie pokładał Piotr, rybak, zwykły człowiek. Serdecznie Państwa zapraszam. Myślę, że to będzie dobra audycja, żeby przez moment wyłączyć się z rzeczywistości, żeby przez moment pomyśleć o sobie jako takim Piotrze. Serdecznie Państwa zapraszam. Część pierwsza. Od jeziora Genezaret do Hosanna, wykrzyczanego przez tłum witający Chrystusa w Jerozolimie w niedzielę poprzedzającą święto Paschy.
Wielkosobotnie zastygnięcie. Nadzieja według Piotra.
Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz mnie Twoich ścieżek. Prowadź mnie według Twojej prawdy i pouczaj, bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca, i w Tobie mam zawsze nadzieję. Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie, na łaski Twoje, co trwają od wieków. Nie wspominaj grzechów mej młodości ani moich przewin, ale o mnie pamiętaj w Twojej łaskawości ze względu na dobroć Twoją, Panie.
Pójdź za mną.
Jezioro Genezaret łączyło ludzi. Przez wieki rodzili się nad jego brzegiem, uczyli się chodzić, pływać, pracować. Tu poznawali swoje żony, budowali domy. Tu się starzeli i umierali. Ciężka praca i odrobina szczęścia podczas połowu dawały szansę na w miarę dostatnie życie. Owszem, zdarzały się niespodziewane burze, czasami do wioski wpadała horda Rzymian, poszukująca buntowników, ale to były raczej przygody niż zdarzenia niosące w sobie nieodwracalne klęski. Ich życie upływało na monotonnym rytuale nocnego wypychania łodzi na jezioro, zarzucania i ciągnięcia sieci, porannego powrotu na brzeg, sortowaniu ryb, łataniu i suszeniu sieci, powrocie do domu, posiłku na bazie niesprzedanych ryb, zabawie z dziećmi, krótkim śnie i powrót na brzeg rozpoczynał następny cykl. Podążający wraz z innymi na brzeg Szymon nie wyróżniał się z tłumu galilejskich rybaków. W ciągu prawie 20 lat pracy wraz z bratem Andrzejem oraz krewnym Janem i Jakubem dorobił się dwóch nowych łodzi, które dawały podstawę do spokojnego patrzenia w przyszłość. Pozwalały się cieszyć widokiem żony i gromadki dzieci. Pomimo to Szymon nie potrafił zdefiniować tego, co czasami chwytało go za gardło, gdy po zarzuceniu sieci czekał na ich napełnienie. Zdarzało mu się wtedy zastygnąć z ręką zanurzoną w jeziorze i wzrokiem utkwionym we wschodzące słońce. Nie widział w nim początku dnia. Czuł, że jego życie tak po prostu przepływa jak woda między palcami, pozostawiając na dłoni mokry ślad, który szybko wysycha, ledwo wyjąć dłoń z toni. Zamykając oczy, wcale nie marzył, by jego jezioro naraz stało się wielkim oceanem, o którym słyszał od przyjezdnych kupców i rzymskich żołdaków, snujących pełne niewiarygodnych przygód opowieści zaprawionych cienkim winem w ciemnych zajazdach. Szymon zdążył wyrosnąć ze złudzeń przygód, jakie dawały dalekie podróże i wojenki. jak większość jego rodaków, kochał swój mały kraj, bolał nad jego upadkiem i rzymską okupacją, ale był realistą. Widział potęgę Rzymu, objawioną tysiącami krzyży, wyznaczającymi drogę do stolicy imperium. I choć w domu ukrywał dobry miecz, którym całkiem zgrabnie ponoć władał, nie zamierzał go dobywać. Chyba, że wezwie do tego? Ale właśnie, kim naprawdę ma być ten ktoś? Boży pomazaniec, przepowiadany w pismach i przez proroków. Ludziska na targu i pod świątynią znowu coś przebąkiwali, że czas się wypełnia i trzeba go wyglądać. Gdyby jednak policzyć, ile razy już ogłosili jego nadejście i dołożyć do tego samozwańców, to złożyć można by było armię zdolną przegonić Rzymian aż do ich Italii. Jakieś 2 miesiące wstecz już myślał, że go spotkał. To było nad Jordanem. Na imię miał Jan i chrzcił wszystkich wodą. Szymon też dał się ochrzcić, tyle że jak tu ufać tym świętym szaleńcom, skoro ten sam Jan, który przyciągał do siebie tłumy zaraz po wyjściu Szymona na brzeg, ogłosił, że po nim, czyli po Janie, przychodzi potężniejszy, którym on, Jan, nie jest godzien wiązać sandałów, który będzie chrzcił nie wodą, a ogniem. No, z tym ogniem to już chyba naprawdę przesadził. No, jak on sobie to wyobraża? Z zamyślenia wyrwał Szymona głos brata, wzywającego do ciągnięcia sieci. Połów był więcej niż marny. Cóż, nie zawsze się udawało trafić na dobre miejsce, a może trzeba było odpokutować za grzechy któregoś. Zniechęceni zawrócili łodzie w kierunku brzegu, gdzie zebrało się niezwyczajne, jak na tę porę dnia, zgromadzenie. Szymon siadł na burcie. I cóż to dla niego znaczyłoby pojawienie się Mesjasza? Jeśli ma pokonać rzymskie hordy, przywrócić ład w Izraelu, musi przybyć na czele armii cherubinów, blasku słońca, huku gromów. A jeśli okaże się tylko człowiekiem? Szymon poczuł smutek. Nie bardzo się przyda Mesjaszowi. Choć porywczy i skory czasami do bitki, nie jest wojownikiem. A przecież są jeszcze żona i dzieci. Wystarczający powód, by zrozumieć to, że się już niczego wielkiego nie dokona w życiu. Boży pomazaniec, nawet jeśli zbłądzi tu nad jezioro, to nie odmieni losu Szymona Rybaka. On do końca swoich dni będzie już tylko łowił.
Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do niego, aby słuchać słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieć. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębię i zarzuć sieci na połów. A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili, lecz na Twoje słowo zarzucę sieć. Skoro to uczynił, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy z drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że prawie się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za nim.
Wiele razy, czytając opis powołania Szymona, zwanego potem Piotrem, zadawałem sobie pytanie, co skłoniło tego prostego, ale niezwykle racjonalnie myślącego mężczyznę, w średnim wieku, męża, ojca, właściciela nieźle funkcjonującego biznesu, do posłuchania człowieka, który pojawił się w jego życiu znikąd. Jezus jeszcze nie był okrzyczanym rabbim, nie miał opinii wielkiego kaznodziei czy cudotwórcy, nie mówiąc już o tym, że poza Janem Chrzcicielem nikt oficjalnie nie stwierdził, że jest tym, na którego przez wieki czekał naród żydowski. Wydaje się, że w jednej chwili, porzucając i odrzucając wszystko, na co ciężko pracował Szymon, z człowieka rozsądnego i statecznego staje się lekkomyślnym, niegodnym zaufania, nieodpowiedzialnym nie tylko za siebie, ale i za rodzinę, którą założył. Obserwując już nie Szymona, a Piotra, nie znajdujemy w nim dojrzałości do podejmowania decyzji pójścia za nauczycielem. To Piotr najczęściej zadaje głupie pytania, gubi się w prostych odpowiedziach, wypiera się tego, który go ukochał. Czy tak postępuje człowiek, który zostaje obdarzony łaską ujrzenia w nauczycielu znad jeziora, kogoś więcej niż tylko kolejnego świętego szaleńca, których tabuny przemierzały ówczesną Galileę? Żeby pojąć, że Szymon ani nie zwariował, ani też nie został obdarzony jakąś szczególną łaską ujrzenia w Jezusie kogoś, kogo nie widzieli inni, trzeba spojrzeć na świat jego oczami. Ten galilejski rybak w niczym nie różni się od nas, ludzi żyjących dokładnie 2000 lecia później. Nasze życie podobne jest do życia Szymona, rybaka. Biegamy, zdobywamy, wyznaczamy sobie zakres samozadowolenia, który ma się przełożyć na poczucie bezpieczeństwa, które nawet jeśli zaistnieje, nie gwarantuje nam spokojnego snu, nie zapobiega wychodzeniu przed najpiękniejszy dom i wyglądania na drodze w Bóg wieczego. Nie powiemy tego głośno, bo to wstyd, ale okazuje się, że święty spokój według wystawionej i zrealizowanej przez nas recepty nie istnieje. Ani piękny dom z ogrodem, ani zadbana żona, dziecko na wymarzonych studiach, wakacje nad morzem, święta w górach nie pozwalają spokojnie zasypiać. I nawet nie chodzi o to, że budzi nas szelest za oknem, może złodziej, może zazdrosny sąsiad. Nie rzecz w tym, że nawet przeraża ilość niebezpieczeństw czyhających najbliższych. Wcześniej czy później, w takiej czy innej okoliczności, nasz zaplanowany święty spokój burzy świadomość, że choć w tym życiu osiągnęliśmy już wszystko, to w żaden sposób nie przedłuża to naszej egzystencji, której kres z każdym dniem jest coraz bliższy. W jego kontekście każda zgromadzona rzecz, każdy awans, splendor stają się małe i nic nieważne. Nie zabierzemy ich z sobą, nie przetrwamy siebie nawzajem. Szymon miał wiele czasu na to, by stwierdzić nieistotność i ulotność tego, co zgromadził, czego dokonał. Nie przeszkadzały mu w tym telewizja i inne zagłuszacze ważnych pytań, jakich pełno we współczesnym świecie. Ten prosty rybak miał miejsce i czas zadać sobie pytanie o to, czy to, co robi, jest tym, co jest najważniejsze, co pozwala mu ze spokojem czekać kolejnego świtu, być może ostatniego w jego ziemskim życiu. Do jakich wniosków doszedł, skoro podjął decyzję o przewróceniu nie tylko swego życia do góry nogami? Do jakich wniosków dochodzimy my sami, gdy wreszcie zdobędziemy się na odwagę wyciszenia i usłyszenia naszego lęku i niespełnienia? W obliczu śmierci, która kończy wszystko, nic nie ma wartości. Nawet życie. Chyba, że śmierć niczego nie kończy. Jeśli jest tylko bramą, pojawia się miejsce na nowe pytanie. Skoro nie przeciągniemy przez nią wypucowanego auta, nie przedefiladujemy z orderami i stanowiskami, to co będzie najmilej widzianą przez rybaka przepustką? Szymon, słysząc wezwanie "pójdź za mną", nie zawahał się, dokonując przez ten bezwarunkowy akt posłuszeństwa, odczytania, potwierdzenia, zaakceptowania i podjęcia swego powołania, dając tym samym nam świadectwo, że na pozytywną odpowiedź Chrystusowi nigdy nie jest za późno, jakkolwiek byłaby ona przez świat odczytywana i oceniana. Wielkosobotnie zastygnięcie. Nadzieja według Piotra.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają, i podnosi wszystkich zgnębionych. Oczy wszystkich oczekują Ciebie. Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie. Ty otwierasz swą rękę i wszystko, co żyje, nasycasz do woli. Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze. spełnia wolę tych, którzy się Go boją, usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.
Panie, tonę.
Kilka miesięcy po pierwszym spotkaniu z Jezusem rybak Szymon, częściej zwany teraz Piotrem, znów zamyślony siedział w łodzi i wpatrywał się w brzeg jeziora Genezaret. Galilea to nie był bezkresny kraj. Łatwo ją przejść wzdłuż i wszerz. Stąd wracali nad jezioro nieraz. Piotr spojrzał na 11 towarzyszy złożonych snem na dnie łodzi. Był świadkiem powołania każdego z nich. Ale mimo gnębiących wątpliwości nigdy nie śmiał zapytać nauczyciela o kryteria wyboru. Taki Mateusz, przecież to celnik, rzymski sługus. Nikt uczciwy nawet nie odpowiadał na ich pozdrowienia, lecz nie protestował, nie szemrał, gdy wpierw Jezus zniknął w komorze celnej, a potem wyprowadził z niej Mateusza, który w sumie okazał się dobrym kompanem. Ale celnik to celnik i ludziska, a szczególnie ci ze świątyni, nie dawali im przez to spokoju. Przeniósł wzrok na niebo, szukając chmur. Wczorajsza niespodziewana burza napędziła im strachu i gdyby nie mistrz, nie wiadomo, jakby się skończyło. Zginąć w wodach, które znało się od dziecka? Co by na to powiedzieli najbliżsi? Obejrzał się w kierunku, gdzie ciemność kryła rodzinny dom. Najbliżsi wydawali się być pogodzeni z jego wyborem. Nie zrozumieli go. Nadal komentowali, ale już nie nagabywali do porzucenia wędrowania za synem cieśli. Sporo w tym względzie zawdzięczał Jezusowi, który sobie tylko w znany sposób wyleczył z gorączki teściową. Żona już nie płakała na jego widok, dzieci nie umykały do domu, a on nie musiał tłumaczyć, czemu to dojrzały mężczyzna porzuca z dnia na dzień wszystko, co zgromadził przez swe dorosłe życie i idzie za kimś, kto nie oferuje niczego poza trudem wędrówki. Może znajdzie chwilę i zajrzy dziś, o ile znów nie zgromadzą się tłumy żądne słuchania nauczyciela. Poprzedniego dnia 5000 ludzi zebrało się pod wzgórzem i niemo słuchało, jak ich nauczyciel wyjawiał to, co oni mieli szczęście słyszeć wiele razy. Kiedy patrzył na te zasłuchane tłumy, czuł w sobie coś w rodzaju dumy, że jest jednym z tych, co są najbliżej mistrza. Łowił te pełne podziwu i zazdrości spojrzenia, kiedy dwoma rybami i 5 chlebami karmili tę armię ludzi. Dobrze, że nikt nie zapytał, jak to było możliwe. Nie tylko Piotr nie mógł tego pojąć, ale jakoś głupio przy innych było dopytywać. Jest najstarszy, jeszcze mistrz pomyśli, że najmniej pojętny. Po co okazywać słabość? Taki Judasz już nieraz dawał do zrozumienia, że uważa się za najlepszego ucznia. I choć Jezus wydawał się nie zauważać tej cichej konkurencji, to lepiej mieć się na baczności. A prawda, Jezus, gdzie On znowu znikł? Tuż po uczcie na 2 ryby i 5 chlebów ktoś przyniósł wiadomość o ścięciu Jego krewnego, Jana, tego, który chrzcząc wodą zapowiadał nadejście mocniejszego od siebie. Po cóż ten Jan się tak narażał? Na tym świecie nie ma sprawiedliwości, skoro wyroki wydaje urażona niewieścia pycha. Gdzież jest mistrz? Żeby tylko jego nie chcieli pojmać. Co prawda on unika w naukach polityki, ale kto w tych czasach może być czegokolwiek pewien? Ta nauka o szczęściu może być różnie odczytana. Błogosławieni cisi, miłosierni, smutni, biedni, to jasne. Ale z tymi pragnącymi pokoju, sprawiedliwości, czy też cierpiącymi prześladowanie, no to już jest mocno ryzykowne. Piotr by to powiedział inaczej, bezpieczniej. Po co dawać pretekst? W tłumie na pewno nie brakowało rzymskich i świątynnych szpiegów, którzy szukają samozwańców lub oznak powstania. Wiadomo, co taki jeden z drugim przekręci, co przekaże. Jako najstarszy i w sumie pierwszy wezwany uczeń będzie musiał porozmawiać z mistrzem o jego nauczaniu. Z zamyślenia wyrwał go gwałtowny podmuch wiatru.
Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był im przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie! Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie, jesteś Synem Bożym.
Kiedy chodziliśmy do szkoły, to jeśli nie zdarzyło się nam osobiście, to przynajmniej byliśmy obserwatorami kolegów dotkniętych syndromem zjedzenia wszystkich rozumów świata. Każda ledwo wbita w nasze rozumki wiedza wyzwalała w nas pewność, że każda jej następna garść jest nieżyciowa i jako tako zbędna. Żądni przejęcia kontroli nad swym życiem wpadaliśmy w pasję dyskusji, dowodzenia, że już jesteśmy gotowi stawić czoła życiu. Przeżyłem to w swoim życiu z jednej i z drugiej strony ławki. Trzeba wielkiej cierpliwości i jeszcze większej mądrości, by zapanować nad takimi uczniami. Mądry nauczyciel nie kłócił się z nami, lecz przeciwnie, mając cały czas baczenie, pozwalał wypływać na coraz głębszy akwen. Zadając coraz trudniejsze pytania, przekonywał ostatecznie do opuszczenia kapitańskiego mostka i zajęcia właściwego naszej wiedzy miejsca. Apostoł Piotr nie po raz ostatni podczas swej wędrówki z Jezusem nie tylko, że okazał się uczniem, któremu wydaje się, że już wszystko wie, że jest już gotów, ale że chce być tym najlepszym, liderem. Z racji wieku można by nawet powiedzieć, że wykazuje wszystkie cechy ucznia cierpiącego na syndrom przerośnięcia. Nie może pogodzić się, że jego wiek, życiowe doświadczenie, umiejętności nie robią na Jezusie i współbraciach większego wrażenia. Nieustannie dąży do uznania w nim tego, komu należy się pierwsze miejsce po mistrzu. Czy Jezus nie zauważa tej podskórnej konkurencji? Oczywiście, że tak. Najwyraźniej martwi go ona, bo wielokrotnie powraca do obrazu sługi. Najbardziej uniżonego z uniżonych, który obok nawróconego grzesznika w obliczu Ojca staje się pierwszym. Nie dziwmy się Piotrowi. Nam też jest trudno się pogodzić z taką rolą. Pokładając zaufanie w tym, co kruche, przemijalne, ale materialne, automatycznie posługujemy się tym jako wyznacznikiem wartości wszechrzeczy. Zadajmy sobie jednak pytanie. Czy człowieczeństwo można wyznaczyć za pomocą wielkości domu, pojemności silnika posiadanego auta? Czy składają się na nas rzeczy, które z mozołem zdobywamy, podporządkowując temu swoje życie? Chrystus idzie dalej. Podważa mit wieku i wykształcenia, które też bywają w niektórych środowiskach fetyszyzowane. Chrystus nie rozmawia ze swymi uczniami z pozycji posiadacza, arcykapłana czy profesora. Mimo swego boskiego pochodzenia traktuje swych uczniów jak równych sobie, a ostatecznie schodzi tak nisko, jak żaden człowiek nigdy przed nim i nigdy po nim nie zdoła. Chrystus swą postawą eliminuje z relacji człowiek-Bóg i człowiek-człowiek ludzką pychę, wynikającą z przekonania o swojej wyjątkowości, opartą na tym, co ziemskie, przemijające. Nie czyni tego dotknięciem jakiejś czarodziejskiej różdżki, tylko zachowując najwyższy szacunek do wolności człowieka, proponuje mu z sobą partnerski układ. Bóg, Stwórca Wszechrzeczy i Jego niedoskonały obraz mogą zawrzeć przymierze. Przymierze, które dowartościowuje na skalę niespotykaną, ułomną i kruchą istotę, jaką okazuje się człowiek, który przez swą pychę, syndrom przerośniętego ucznia, ciągle chce sobie przypisać prawo do wynoszenia się do poziomu Boga. Stwórca okazuje się cierpliwym i mądrym nauczycielem. Pozwala się nam wyhasać, wygadać, wymądrzyć do ostatniej głoski i na koniec zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście jesteśmy już gotowi zdawać egzamin z samodzielności. Jezus nie musiał ratować Piotra. Mógł pozwolić mu utonąć wraz z jego pychą, która jeszcze nie raz da o sobie znać. Mógł też nie dopuścić do sytuacji i bez przygód przeprowadzić ucznia po spokojnej wodzie. Jezus jest nauczycielem, który wie, że zbyt idealnie jest przestrzec uczniów przed wszystkimi niebezpieczeństwami. Z człowiekiem tak się nie da, bez naruszenia świętej dla Boga ludzkiej wolności. W takim przypadku Bóg dopuszcza, że Jego umiłowane dzieci przez swą głupotę i pychę pakują się w sytuacje beznadziejne. ale nawet w największej matni jest obok nas i czeka na nasze Panie, ratuj mnie. I wyciąga do nas swą rękę, ale nie po to, byśmy uznali Jego wielkość i potęgę, ale byśmy mogli pojąć bezmiar Jego miłości. Wielkosobotnie zastygnięcie. Nadzieja według Piotra.
Siądź po mojej prawicy, aż Twych wrogów położę jako podnóżek pod Twoje stopy. Twoje potężne berło niech Pan rozciągnie z Syjonu. Panuj wśród swych nieprzyjaciół. Przy Tobie panowanie w dniu Twej potęgi. W świętych szatach będziesz. Z łona jutrzenki jak rosę Cię zrodziłem. Pan przysiągł i żal mu nie będzie. Tyś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Pan po Twojej prawicy zetrze królów w dniu swego gniewu. Będzie sądził narody, zniesie stosy trupów, zetrze głowy jak ziemia szeroka. Po drodze będzie pił ze strumienia, dlatego głowę podniesie.
Kim jestem?
Dwunastu uczniów i ich mistrz przemierzało wzdłuż i wszerz ziemię, którą kiedyś Bóg obdarował izraelskie plemiona, licząc na ich wierność. Spotykali tłumy ludzi obdartych z nadziei, wyglądających Mesjasza, który miał odmienić ich życie. Spodziewali się Wybawiciela z rzymskiej niewoli, władcy doskonalszego od Salomona, większego od Dawida. Mocarza, który w jedynie sobie przypisany sposób bez ich zaangażowania uczyni ich życie lżejszym, przyjemniejszym. Wiedzieni tą nadzieją, a czasem tak na wszelki wypadek, by nie przegapić, wylegali z domów, przemierzali kilometry bezdroży, podążając na spotkanie z Jezusem, ale większość z nich, choć oczarowana słowem i licznymi cudami, odchodziła w przekonaniu spotkania może wielkiego nauczyciela, a może nawet proroka. Ledwie jednak wracali do domów, a już nawet w to, co ujrzeli, zaczynali wątpić. Kimże był ten syn cieśli z Nazaretu? Czas i niezmienna codzienna udręka do reszty zamazywały wspomnienia. I tak do dnia, gdy w okolicy pojawiał się inny, nowy rabbi. 12 wiernie podążających za Jezusem mężczyzn, mimo tak wielu usłyszanych nauk, przypowieści, niezliczonych cudów i uzdrowień, jakich byli świadkami, też nie było pewnymi, za kim przemierzają ziemię wybraną. Pytani przez przechodniów wykręcali się słowami mistrz, nauczyciel. Wiele razy, gdy zasypiali zmęczeni wędrówką, zadawali sobie pytanie, kimże jest ten syn cieśli z Nazaretu. Nie śmieli zapytać wprost samego Jezusa, bo i jakże? Bo może się bali odpowiedzi. Aż pewnego dnia, to było zaraz po przybyciu do Cezarei Filipowej, on sam zapytał:
za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?
Zaskoczeni formą i czasem pytania, które wszakże oni powinni zadać, plątali się w wypowiedziach Jan Chrzciciel, Eliasz, Jeremiasz. Piotr wyjątkowo milczał. To była taka chwila, w której człowiek wie, że za chwilę stanie się coś ważnego i wtedy waży każde słowo. Jezus uciął gwar pytaniem.
A wy za kogo mnie uważacie?
Coś pchnęło Piotra przed innych. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Szymon zamilkł sam, zaskoczony znaczeniem słów, które wypowiedział. Jezus uśmiechnął się i spojrzawszy głęboko w oczy ucznia, rzekł:
błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
Wśród wesołych i rozmownych zazwyczaj mężczyzn zapadła cisza. Nieważne było wyróżnienie Piotra, lecz prawda o nauczycielu. Prawda, której się domyślali, ale jednocześnie bali. Prawda, która przewracała do góry nogami również i ich życie. Nie byli już uczniami, a czasami wesołą kompanią wielkiego rabbiego, co może się rozpaść na cztery świata strony. Piotr ze słów Jezusa wydawał się zapamiętać jedynie fakt wyróżnienia spośród innych. Czekał, marzył, że kiedyś Jezus zauważy jego wiek, zaangażowanie i wierność. Rozsadzała go radość, duma, ale i odpowiedzialność. Taka władza, takie wyróżnienie, taka przyszłość. Ledwie jednak zaczynał obmyślać, co pocznie z tym niespodziewanym prezentem, mistrz, zabroniwszy wpierw im powtarzać, kim jest, zaczął wyjawiać im swe plany związane z koniecznością udania się na święto Paschy do Jerozolimy. Piotr słuchał ich z coraz większym przerażeniem. Miało być inaczej. Czemu Jezus pcha się w paszczę lwa? Jak można jednego dnia wyjawić im tak niepojętą tajemnicę, by zaraz zapowiadać swą śmierć? Co się wtedy z nimi stanie? Nie, trzeba przejąć nad tym kontrolę. Odciągnął Jezusa na bok i zaczął mu cicho tłumaczyć. Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Jezus wyszarpnął się z uścisku tego, którego przed chwilą tak wyróżnił spośród innych. Był więcej niż zdenerwowany.
Zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swojej duszy szkodę poniósł.
Uderzająca jest kompozycja sytuacji, w której Szymon Rybak staje się Piotrem opoką. Z jednej strony wiek, z drugiej strony wierność wydają się predestynować go do tej roli szczególniej niż pozostałych. Ale zaraz po naznaczeniu na przyszłej opoce nowego kościoła pojawia się poważna rysa. Oto Piotr. Wiedziony ludzkim odruchem samoobrony odrzuca wszystko, co do tej pory poznał i pragnie odwieść swego mistrza od przeznaczenia. Już nie jest dla niego Synem Bożym, Mesjaszem, w którym ma dokonać się przeznaczenie, lecz człowiekiem, nad którym Rybak chce roztoczyć opiekę. Reakcja Jezusa jest szokująca. Jego umiłowany uczeń staje się więcej niż wrogiem. Po co zatem przed chwilą go wynosił? Czy nie mógł uczynić tego w innym momencie, gdy Piotr bardziej dojrzeje, zrozumie swoją i Jezusa rolę? Jest w tym momencie coś więcej niż tylko opowieść o naznaczeniu Piotra. W całości rozdziału znajdujemy najpełniej opisany konflikt, jaki nieustannie zachodzi pomiędzy ludzką a Bożą koncepcją historii czy władzy. Przerabiamy historię z raju, gdy pierwsi rodzice z podszeptu szatana, chcąc zapanować nad własnym życiem, czyli dorównać Bogu, sięgają po owoc z drzewa wiadomości dobra i zła. Adam i Ewa sądzili, że wiedza przynależna Bogu zrówna ich z Nim, sprawi, że będą jeszcze szczęśliwsi niż są. Tymczasem okazuje się, że wybrana wolność wiąże się z odpowiedzialnością, którą trzeba bezwzględnie ponosić, niezależnie od tego, czy jesteśmy na to gotowi, czy też jeszcze nie. Piotr w podobny sposób rozumie władzę, której obietnicę otrzymuje. To władza w podwójny sposób pozbawiona odpowiedzialności. Bóg wyznacza swego namiestnika, a ten, chcąc powstrzymać Jezusa przed dokonaniem się Bożego planu, stawia się ponad swym suwerenem. Chce władać, czyli narzucać to, co jego zdaniem jest lepsze. Pozbawiając ludzi odpowiedzialności za własne życie, narzucając im nawet najlepsze rozwiązania, faktycznie tych ludzi pętamy, unieszczęśliwiamy. Przykładów takich uszczęśliwiaczy, choćby w naszych polskich realiach, jest aż nadto. Wystarczy sięgnąć po gazety, by przekonać się, jak bardzo jesteśmy niedoskonali i jak wielu jest gotowych wyręczyć nas od myślenia, czyli tak naprawdę pozbawić nas wolności. Nie jesteśmy w tym bez winy, bo wielokrotnie nie chcemy tej wolności, która wiąże się z odpowiedzialnością. Przerzucamy na władzę decyzyjność, zakładając błędnie, że pozostawiamy sobie prawo do rozliczania jej za popełnione wobec nas błędy, które z kolei naprawi ktoś następny. Tymczasem władza, widziana jako funkcja zmiany rzeczywistości według własnej koncepcji, z definicji traktuje człowieka jako swój przedmiot działania. W takiej koncepcji jednostka jest zmuszana do podporządkowania się dobru wspólnemu, które wcale nie musi uwzględniać jego aspiracji i potrzeb, a wręcz przeciwnie, sprowadza człowieka do roli trybika w maszynie historii. Stoi to w sprzeczności z Bożą koncepcją historii, w której człowiek, poprzez nadanie mu swobodnego prawa wyboru, staje się podmiotem działania władzy rozumianej jako służenie na rzecz potrzeb i aspiracji drugiego człowieka. Bóg niczego nam nie narzuca, a jedynie proponuje. Przyjęcie Jego propozycji oznacza wejście z Nim w przymierze, w którym mamy gwarancję wzięcia przez Boga na siebie odpowiedzialności za nasze czyny wynikłe z mylnego zrozumienia wolności. By się to dokonało, musi nastąpić jasne określenie ról. Jezus definiuje siebie poprzez Piotra i na odwrót, Piotr nie otrzymuje władzy, ale Jezus dzieli się nią ze swym przyszłym zastępcą na ziemi. Tym samym podkreśla jakość przymierza, jakie zostanie zawarte kilka tygodni później na krzyżu. Ostra reakcja na Piotrową próbę odwiedzenia Jezusa od wypełnienia woli Ojca nie jest dowodem zawodu dokonanym przed chwilą wyborem, ale odrzuceniem przyjętej w wyniku grzechu pierworodnego ludzkiej koncepcji władzy i historii, w myśl której człowiek utracił właściwą relację z Bogiem. Odrzuceniem myślenia o urządzeniu sobie świata po swojemu i ewentualnym wpuszczeniu doń Boga na swoich warunkach. Wizji, która nie pozwala człowiekowi znaleźć odpowiedzi na podstawowe pytania. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Co ze mną będzie? Nie znajdziemy na nie odpowiedzi. Nie zaznamy spokoju, za którym bezustannie tęsknimy. Bez zawarcia, poprzez wzięcie odpowiedzialności za swoją wolność, przymierza z Chrystusem.
wielkosobotnie zastygnięcie. Nadzieja według Piotra.
Bramy podnieście swe szczyty i unieście się prastare podwoje, aby mógł wkroczyć król chwały. Któż jest tym królem chwały? Pan dzielny i potężny, Pan potężny w boju. Bramy podnieście swe szczyty i unieście się prastare podwoje, aby mógł wkroczyć król chwały. Któż jest tym królem chwały? To Pan zastępów. On sam jest królem chwały.
Hosanna.
Było krótko po świcie, gdy wyruszyli w kierunku bram Jerozolimy. Piotr trzymał wodze osła, na którym siedział Jezus. Reszta szła z tyłu. Zmierzali ku miastu, w którym miała spełnić się okrutna i niezrozumiała przepowiednia, jaką przed kilku tygodni w różnych wersjach usłyszeli od nauczyciela. Po ostrej reprymendzie, jaką dostał Piotr w Cezarei, nikt nie śmiał nawet próbować odwodzić nauczyciela od decyzji, którą ich zdaniem podjął. Ani Jezus, ani żaden z 12 nie wracali do tematu. Piotr nie podnosił kwestii starszeństwa. Jezus traktował go jak wcześniej, a ta równość wydawała się satysfakcjonować pozostałych. Kilka dni później sprawa poszła niemalże w zapomnienie. Gdy podczas wyprawy na górę Tabor Jezus w obecności Piotra, Jana i Jakuba spotkał się z Eliaszem i Mojżeszem. Pozostali nie mogli w to uwierzyć, a tym bardziej pojąć, gdy Piotr opowiadał nie tylko o tej rozmowie, ale o głosie dochodzącym z obłoku, który nazwał Jezusa swoim synem. Być może lęk o przyszłość, a może ta wycieczka w zawężonym gronie sprawiły, że coś w zwartej do tej pory grupie uczniów zaczynało pękać. Piotr z niepokojem obserwował zasępioną minę Judasza Skarioty. Czyżby był zazdrosny? A może tylko zmęczony? Może tęsknił za rodziną? Wszakże zbliżało się święto Paschy. Każdy z nich myślał o najbliższych, z którymi kolejny raz się nie spotkają. Wizyty i uroczyste uczty u przyjaciół niewiele rekompensowały, kiedy pojawiał się smutek. Dzień był piękny, ale jakoś nikt tego nie zauważał. Nie wracali nawet do historii wypożyczenia osła w pobliżu Betanii. Jezus znowu ich zaskoczył, bo tym razem wysyłając dwóch z nich, dokładnie opisał, gdzie znajdą zwierzę i jak się zachowa gospodarz. Zazwyczaj takie historie wprawiały ich w doskonały nastrój i były powodem do licznych pytań do mistrza. Zazwyczaj, ale nie tego dnia. Piotr myślami wrócił do pierwszego spotkania nad jeziorem. Przez 3 lata, nawet przez moment, nie żałował tego odruchu, który kazał mu zostawić wszystko i przyłączyć się do nauczyciela. To, co przeżył, zobaczył, co poznał, co usłyszał, rekompensowało rozłąkę z rodziną, drwiny i nagabywania znajomych, którzy nieraz kreślili na jego widok kółko na czole. Rzeczywiście to wyglądało jak obłęd, zwłaszcza w jego wieku i pozycji. Ale oni nie przeżyli tego, co on. Ostatnie tygodnie sprawiły, że coraz częściej dopuszczał do siebie myśl, że któregoś dnia trzeba będzie wrócić i spojrzeć tym ludziom w oczy. Co im powie? Ile czasu upłynie, zanim ponownie zaakceptują go we swoim gronie? Ciekawe, co dzieje się z łodziami, które żona wydzierżawiła sąsiadom. Wciąż czuł się silny, by pociągnąć pełne sieci, ale jak po takiej dawce mądrości wrócić do łowienia? Jezus, choć chętnie i wiele mówił o przyszłości, o Królestwie Niebieskim, o przyszłym spotkaniu z Ojcem, nigdy nie mówił im, co będą robić, gdy go pośród nich zabraknie. Z rozmyślań wyrwały go coraz głośniejsze okrzyki tłumu. Właśnie zbliżali się do leżącej u granic miasta Góry Oliwnej, gdzie czekali uczniowie wylegli z Jerozolimy. Ktoś wyrwał sznur z rąk Piotra, ktoś pierwszy rzucił pod nogi osła swój płaszcz, a za nim następny, następny, następny. Ktoś krzyknął Hosanna. Piotr nie wiedział jeszcze co, ale wiedział, że to, po co przyszedł na ten świat, ten, którego on nazywał Mesjaszem, Synem Bożym, właśnie zaczynało się dopełniać.
I wołali głośno: błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie, pokój w niebie i chwała na wysokościach. Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom. Odrzekł: powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą. Gdy był już blisko, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: o, gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami, bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd, powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia. Potem wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: napisane jest, mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. I nauczał codziennie w świątyni, lecz arcykapłani i uczeni w piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić. Cały lud bowiem słuchał go z zapartym tchem.
Thank you.
Napisałem niedawno, że chrześcijaninem się jest w każdej chwili, albo się nie jest nim w ogóle. Po publikacji odezwała się dobra znajoma sprzed lat. Podziękowała za treść i zaraz spuentowała, że akty odwagi chrześcijańskiej bardzo drogo kosztują i jeśli zbyt długo trwają, braknie sił. Nie znalazłem do niej adresy. Zatem napisałem list, który i Państwu przeczytam. Droga Isiu, masz rację. We współczesnym świecie niełatwo być chrześcijaninem. Z jednej strony kuszą dobra, wynalazki, udogodnienia, a z drugiej, by po nie sięgnąć, każą nam o nie walczyć, tupać nogą, rozpychać się, kogoś podeptać. Tak mówi świat, który odrzuca jako nieracjonalne, niepostępowe to, czego uczy nas Chrystus, który stawia przed nami inną niż tylko ziemską perspektywę, w której szczęście przyrzeka skromnym, ubogim, prostym, cichym, pokornego serca, łaknącym pokoju, cierpiącym prześladowania. Jak przetrwać w świecie, gdzie wszystko wydaje się na odwrót? Więcej, wydaje się, że ten świat w wymiarze choćby naszej ojczyzny wydają się urządzać ci, którzy w niedzielę zasiadają w senatorskich ławach, a 6 następnych dni mija im na wdrażaniu w praktykę zasady znanej z innego świata. Zjedz albo będziesz zjedzony. Prawo przetrwania przynależne tylko najsilniejszym. Chrystus w przeciwieństwie do świata niczego nam nie narzuca, a przeciwnie, daje nam pełne prawo wyboru. Możemy przyłączyć się do silniejszych tu na ziemi. Za lepsze stanowisko, kochankę, szybciej i łatwiej kupiony dom, telewizor, zaryzykować swą przyszłość. Wrócimy mentalnie do czasów naszych przodków walczących o przetrwanie w świecie zwierząt? Bóg to zrozumie. Ale co, jeśli kolejny awans, dom, trzecia żona, kochanek nie sprawią, że nasze życie nabierze sensu i celu? Co jeśli nocą będzie budził nas sen, że poza tym, co tu i teraz, nie ma nic? Skoro jednak, nie przez decyzję naszych rodziców, ale przez własne doświadczenie, przekonaliśmy się, że sens życiu, spokój i perspektywę daje tylko ta nadzieja, w której personifikuje się ukrzyżowany, a następnie zmartwychwstały, to oznacza, że mamy tą nadzieją się dzielić też z innymi. Isiu, pamiętasz tę chwilę z Ewangelii, gdy faryzeusze proszą Jezusa, by uciszył swych uczniów wołających Hosanna? Jezus odrzekł wówczas, że jeśli oni zamilkną, zaczną krzyczeć to samo przydrożne kamienie. Chrystus, wjeżdżając do Jerozolimy, nie oczekuje od swych uczniów oznak uwielbienia, okrzyknięcia tym, którym i tak, bez względu na to, kto co wołał, jest. Chrystus oczekiwał, tak jak oczekuje również tego od nas i dziś, świadectwa swojej obecności w ich życiu. Chce, by wieść o Nim za pośrednictwem tego świadectwa dotarła także do tych, którzy o Nim nie wiedzą, w tym do tych, którym ta wiedza jest też niewygodna. Chrystus nie potrzebuje cichych wielbicieli, wyznawców zamkniętych w malutkich, ciemnych pokoikach, modlących się w kącikach świątyń, szukających sobie fajnej atmosfery, nirwany, zamkniętych w eremach. Cóż z nas za pożytek? Chrystus przychodzi przez nas także do tych, którzy Go wcale nie oczekują. Burzy ich ziemski spokój, wzbudza ogłuszone dobrami sumienie. Przez swe zmartwychwstanie pokazuje kres ziemskiego życia i nową perspektywę, a przez to deprecjonuje do zera przyjęte wartości. Czy taka prawda może być łatwa i popularna? Czy może nie nastręczać kłopotów ze strony choćby niedzielnych chrześcijan? Ale jednocześnie winniśmy sobie odpowiedzieć, czy ci deklaratywni wierzący nie mają prawa do wiedzy, że pomimo ich ułomności Chrystus w pierwszym rzędzie przychodzi, umiera i zmartwychwstaje za nich? Kto i jak ma o tym im powiedzieć, jeśli nie ci, którzy wybrali drogę z Panem? A że akty odwagi chrześcijańskiej bardzo drogo kosztują i jeśli zbyt długo trwają, braknie sił? Cóż, Amerykanie zwykli mawiać, że w obronie amerykańskiego stylu życia warto by podpalić cały świat. Co my, chrześcijanie, jesteśmy gotowi zrobić, by obronić nasz styl, by dać szansę na zbawienie nie tylko sobie?